Czytanie z Księgi Daniela. Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości 60 łokci, a szerokości 6 łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. Herold zaś obwieszczał donośnie: rozkaz dla was, narody, ludy i języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy i języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Oto słowo Boże. Chwalcie na wieki najwyższego Pana. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy. Błogosławcie Pana, niebiosa. Błogosławcie Pana wszystkie wody pod niebem. Błogosławcie Pana wszystkie potęgi. Błogosławcie Pana słońce i księżycu. Błogosławcie Pana gwiazdy niebieskie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem. Będą mówić: ja jestem, oraz na przedczas. Nie chodźcie za nimi. Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i do namiestników. Będzie to dla was wszystkich sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać najpierw swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. Wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. Niektórych z was o śmierć przyprawią. Z powodu mego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale głos głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Oczywiście przeczytaliśmy, zwłaszcza z pierwszego czytania, jedynie początek, jakby postawienie problemu, żebyście dziś w wolnym czasie przeczytali całość jeszcze raz, uwzględniając to, co teraz powiem na ten temat. Jaka jest misja tych ksiąg, które dotyczą Apokalipsy, czyli czasów ostatecznych? Taką księgą w Starym Testamencie jest Księga Daniela, a w Nowym Testamencie Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Otóż w tych księgach chodzi o odsłonięcie ponadczasowych błędów. Ponadczasowych błędów. I wierzących, i usiłujących wierzyć w Boga prawdziwego w historii Starego Testamentu, i usiłujących wierzyć w Boga prawdziwego, jaki przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie, w historii Nowego Testamentu. Są jakby wspólne błędy, błędy, które się powtarzają. Próbujemy je przy pomocy Ducha Świętego, Jego światła, uchwycić te błędy. Rzecz zaskakująca, że w tej pierwszej wizji, o której już mówiliśmy, że w momencie, kiedy Izrael odrzuca Jezusa Chrystusa, i to nawet odrzuca Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, Jego zmartwychwstanie, to prowadzi do tego, że Bóg Izraela opuszcza, a Chrystus zmartwychwstały jest tutaj porównany do kamienia, który oderwał się od góry, jak mówiliśmy, Golgoty, uderza w pomnik, który jest obrazem Izraela, który miał piękny początek w Abrahamie, złotą wiarę, ale czas sprawił i duch lenistwa w służbie Bożej sprawił, że te plany zeświadczały. Już nie chodziło Izraelowi o zbawienie wszystkich narodów, co było zadaniem wybrania w Abrahamie, tylko o własną chwałę, o własne wywyższenie przez przychodzącego Mesjasza. Oczywiście to się stało, ale w Synu Bożym, który stał się człowiekiem, Mesjaszem, mimo błędów ludzkich, w tym wypadku nawet straszliwych złośliwości Izraela, dokonało się zbawienie. Jezus istotnie został ofiarowany jako Izaak, dokonał zbawienia świata. W nim wszystkie narody poznały Boga prawdziwego. W Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Zmierzam też do tego, żeby powiedzieć, że to nie tylko jest streszczenie, ta pierwsza wizja, ten pierwszy sen Nabuchodonozora, historii narodu wybranego. Ale także tu możemy podłożyć pod tę wizję świątynię jerozolimską, zbudowana przez Roda Wielkiego, oczywiście poganina, pozornie wierzącego w Boga Jahwe, bo również budował świątynię dla bogów pogańskich, zwłaszcza rzymskich, dla cesarza nawet. Ale znamienną cechą tej świątyni było to, że kopła była ze złota. Z daleka pielgrzymi idąc do Jerozolimy widzieli świetne słońce, złotą głowę świątyni Herodowej, świątyni Boga Jahwe. I serce Izraelitów uderzało w sposób wyjątkowy w tym momencie. Nie wiedzieli, że w tej świątyni nie ma studiowania Słowa Bożego, na czym będzie polegało zbawienie Mesjasza, że to jest kolos na glinianych nogach i że się rozpadnie. Czyli to jest pomnik i narodu, ale jednocześnie ostrzeżenie ponadczasowe. Nie ma kultu Boga bez Ksiąg Świętych pochodzącego od tego Boga, którego czcimy, a któremu budujemy świątynię. Wszystko się będzie kończyć katastrofą, ponadczasowy błąd. I dzisiaj tkwimy z całą przerażającą prawdą w tym samym błędzie, w którym tkwili Izraelici. I dlatego też, już uwzględniając Apokalipsę świętego Jana Apostoła, którego też moglibyśmy nazwać Danielem, bo Daniel to Bóg moim sędzią, sędzią tym, który jednak przez historię mnie zbawia. My nie znamy Apokalipsy, nie interesujemy się, nie odczuwamy, że prawdziwy Bóg polegałby na tym, żebyśmy zadali sobie trud poznania tego. I cechą znamienną tych siedmiu odsłon historii Izraela, które jednocześnie jest ostrzeżeniem dla nowego Izraela, dla Kościoła, jest to, że zawsze się kończy to triumfem. Człowiek już na początku błądzi, czyni fałszywe kroki, ale Bóg tak wkracza w historię człowieka, że z tego wyprowadza jakieś wielkie piękno. Nawet Nabuchodonozor się za każdym razem nawraca. No i właśnie, wynika tego Nabuchodonozora. Przecież już w pierwszej odsłonie o tym pomniku Nabuchodonozor się nawrócił, kazał uwielbić Boga czterech ewangelistów, Daniela i jego przyjaciół, trzech przyjaciół. A tutaj znowu król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg i tak dalej. No niby się nawrócił, a później stwarza złoty posąg, któremu każe oddawać boską cześć. I wścieka się na reprezentantów, tym razem jest mowa o trzech młodzieńcach, rzuca ich do pieca ognistego. Ale ponieważ ten piec ich nie spalił, więc znowu się nawraca. To samo się powtórzy jeszcze w trzeciej katechezie, którą jutro będziemy omawiać. I pytanie mam do was. Co się kryje za tym Nabuchodonozorem? Niby się nawrócił, a tutaj znowu występuje jako nienawrócony i takie zmusza do bałwochwalstwa przemocą. Każe wyznawców Boga prawdziwego, prześladuje ich. Najpierw Nabuchodonozor. Otóż Izraelici, odrzucając Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, automatycznie zeszli do rzędu pogan i Sanhedrym stanął na poziomie Nabuchodonozora. Sanhedrym, który reprezentował marzenia bogojczyźniane i polityczne Żydów, marzyli o Mesjaszu, który da imperium tak wielkie, jak Nabuchodonozor stworzył dla swego Boga Marduka, chciał stworzyć wszystkich narodów, podbijając wszystkie narody. Oczywiście, Bóg to unicestwił. Nabuchodonozor oznacza hierarchię. Hierarchię nie tylko polityczną, ale hierarchię w Starym Testamencie, hierarchię w Nowym Testamencie. Może się uda, może na tyle czasu nam zostanie, bo będę później brał po dwie katechezy każdego dnia, żeby zakończyć, sięgając w Apokalipsie świętego Jana Apostoła do rozdziału 18, gdzie Kościół katolicki jest nazwany Wielkim Babilonem. Bodajże z wami już omawiałem Apokalipsę, kiedy skończyliśmy wędrówkę przez rok A, B, C, zakończyliśmy interpretacją Apokalipsy, ale to jeszcze raz sięgniemy, Wielki Babylon. Otóż w hierarchii, w sprawowaniu funkcji w hierarchii jest pewien typ niebezpieczeństwa. W ogóle słowo hierarchia jest słowem greckim. Arche to początek, źródło. Hieros, święty. Hierarchia. Hierarchia przez samo postawienie na wysokim stanowisku już się czuło bezbłędni, święci. jest takie niebezpieczeństwo. Jeżeli człowiek wyłoży sutannę, no to wie, że nie może mieć poważnych błędów, musi być święty. I szatan mu mówi, a jesteś święty. I człowiek chętnie to słyszy. A nawet jeżeli wie, to mówi, ja wiem, ale moi wierni nie wiedzą i nie mogą wiedzieć, że ja nie jestem święty. Ba, my, hierarchie, jesteśmy powołani do tego, żeby uświęcać. Jeżeli ja nawracam innych, no to już ja jestem nawrócony. Czy się zgadzacie z tym? Powinniście się zgodzić. Hierarchia. Wszystkim sprawującym władzę hierarchiczną, wszystkim, którzy posługują Bogu prawdziwemu, grozi to, że będą uprawiali kult na cześć Jezusa Chrystusa, Króla, czysto zewnętrzny, a nie kult poprzez swoją osobistą świętość jako hierarchy najwyższego aż po stopniach do kapłana. Kult zewnętrzny, budowa świątyń, zakładanie klasztorów, organizacji katolickich. Kult zewnętrzny. W każdym razie zostaje w nas, nawet na terenie Kościoła Chrystusowego, tęsknota Nabuchodonozora dla swego bóstwa być wielkim i coś wielkiego stworzyć. Być wielkim, coś wielkiego stworzyć. W związku z tym trzy razy będziemy mieli Nabuchodonozor, Nabuchodonozor. Coś wielkiego, coś wielkiego, coś wielkiego. Jak sięgam do mojej młodości, powołaniu, też chciałem coś wielkiego stworzyć. Miałem różne pomysły. I tworzyłem coś wielkiego, tylko Pan Bóg to tolerował do czasu, a później to fikołka dostało. I wszedłem w Pismo Święte, ale wszedłszy w Pismo Święte, w dalszym ciągu chcę coś wielkiego stworzyć. A wy przyjeżdżając tutaj też chcecie wychodzić z każdego spotkania więksi. Oczywiście dla Boga prawdziwego, na tej miłości z krzyża, która jest tak wielka i niepojęta, o czym świat nie wie i nie pozwala tą miłością zagospodarować swoich wnętrz. Nie chce. Nabuchodonozor to jest tęsknota za wielkością dla swego Boga. Dla swego Boga. Oczywiście ja muszę być wielki dla mego Boga. Muszę jakieś wielkie czyny dla Niego stworzyć, podjąć wielki czyn. Dlatego Izraelici, Bóg im dał 10 przykazań, a oni 613 i tym żyli. I dźwigając to, pocili się na każdym kroku, czyhał grzech. I Bóg się stał nie miłością, ale ciężarem. Jak Jezus przyszedł i nie docenił tego, ba powiedział, tylko chcę was uzdolić do miłości Boga i drugiego człowieka. Nic więcej. To jest wielkie. Bóg jest miłością. To powiedzieli, no nie, coś tam. Nie lubimy, nikt z nas nie lubi ludzi, którzy nas nie doceniają. Nie lubimy. Jak ktoś nas docenia, to my, o, poznał się wreszcie ktoś nam. Nabuchodonozor. Być wielkim. Być wielkim, wielkie rzeczy czynić, oczywiście dla Boga. I skoro już ktoś został hierarchą, to jakoś stał się wielki. No to jak swoje bóstwo uczci? Właśnie przez te zewnętrzne różne rzeczy, kult zewnętrzny, a nie osobistą świętość, osobistą przemianę. No niektórym hierarchom to się udało, ale tak na ogół to jest administracja i różne wielkie dzieła czysto zewnętrzne. I to jest fenomen Nabuchodonozora. To jest jakby nam dane lustro, żebyśmy się rozpoznali i rozpoznawszy opamiętali, że Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie jedynie chce naszej osobistej przemiany, naszej świętości i wtedy będzie wielkość licząca się i w Bogu, i w świecie, kiedy my będziemy obecniać mądrość i moc krzyża, czyli zwalczania szatana, ducha pychy, wyniosłości. To tak bym chciał podpowiedzieć, jak rozumieć fenomen Nabuchodonozora. Bo to jest tutaj nie tyle konkretna osoba historyczna, co pewien typ. Jeżeli Izrael nie przyjął Boga prawdziwego w czynach Jezusa Chrystusa, w Jego krzyżu zmartwychwstaniu, to automatycznie stanął na poziomie pogan, i to wyjątkowych pogan. A Sanhedryn już jest dworem szatana Nabuchodonozora. Sanhedryn automatycznie sam siebie uczynił jakby Bogiem, wszedł w miejsce Boga i świątynia jerozolimska, która była znakiem Jezusa Chrystusa, Jezus został odrzucony, zbudował z wnętrz ludzkich świątynię Boga Żywego przez krzyż, zmartwychwstanie, pięćdziesiątnicę, ale jednak przez jedno pokolenie świątynia jerozolimska stała, tym razem już jest obrazowana jako cała ze złota, taki pomnik, pomnik na cześć Boga Jahwe, ale tam Boga Jahwe już nie było. Było to pycha arcykapłanów, kapłanów, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa. I właśnie ci kapłani, arcykapłani, chcieli wymusić na chrześcijanach, na wyznawcach Jezusa Chrystusa, kult. I to jest tutaj powiedziane. Kult. Dlaczego tutaj występuje trzech młodzieńców, a nie czterech? Trzech młodzieńców? Było czterech ewangelistów na dworze Nabuchodonozora. Bo gdy Jezus Chrystus zmartwychwstał przez pięćdziesiątnicę, sprawił, że w człowieku zamieszkała Trójca Święta. Ewangelia Mateusza jest szczególnie oddana zrozumieniu Boga Ojca. Ewangelia Marka, dzieło Syna, krzyż i zmartwychwstanie. Ewangelia Łukasza, dzieło Ducha Świętego. Czyli człowiek staje się żywą świątynią Trójcy Świętej, Boga Prawdziwego. I tam jest ogień pięćdziesiątnicy, tam jest piec innego ognia i sprawia, że nawet w czasie prześladowania, i dlatego czytałem Ewangelii, z Ewangelii o prześladowaniu chrześcijan. Oczywiście dookoła tej świątyni, która została po odrzuceniu zmartwychwstałego Chrystusa, tłum mesjaszów politycznych, oto ja jestem, i przygotowali powstań, zryw powstańczy. Do tego powstania nie chcieli się dołączyć chrześcijanie, mówiąc: my już Mesjasza mamy w swoich sercach. On jest zgodny z księgami świętymi, a nie z marzeniami ludzkimi. Nie macie szans na jakieś powodzenie. Tym większe represje. I te represje zostały tu określone jako wrzucenie wyznawców Jezusa Chrystusa, Trójcy Świętej, do pieca prześladowań. Wrzucenie ich do pieca prześladowań. To było dość długo, jedno pokolenie. A więc to trwa, te pogromy trwały nie tylko na terenie Palestyny, ale w całym Imperium Rzymskim. Chrześcijanie wyznawali religię illicita, religię niedozwoloną, niezatwierdzoną przez senat rzymski. Wolno było zabijać chrześcijan, wolno było zabierać im majątek, religię illicita, niedozwolona. I to się działo. Pieczu ognistym, wyznawcy, Trójcy Świętej, Boga prawdziwego. Mieli już sobie życie, nie bali się tych prześladowań. Żyli pośród prześladowań, nie tylko żyli, ale się rozwijali. Bo rozsypali się po całym Imperium Rzymskim, ogłaszając Jezusa Chrystusa. Jezus im towarzyszył. Ludzi to fascynowało w Jezusie Chrystusie, że Jezus nikogo nie odrzucił, żadnego człowieka. Obnął swej miłości zbawczej, ba obiecywał mu przemianę i obecnienie się w jego wnętrzu. I to widziała władza świątyni jerozolimskiej, to widziała władza rzymska. A co robili i trzeba robić w czasie prześladowań? To jest wyrażone w tej pieśni Azariasza. Bóg jest moim obrońcą, to oznacza moim opiekunem. Że to, co się dzieje w świecie, to jest wynik ludzkiego grzechu. I chrześcijanie wyznawali grzech przed Jezusem Chrystusem. Swój grzech, swoją grzeszność. I drugi akt, druga pieśń, która była w ich sercach, to uwielbienie zmartwychwstałego Chrystusa, Pana Wszechświata. Uwielbienie. I to życie Jezusem Chrystusem sobie sprawiało, że ich nie niszczyły prześladowania i ze strony Żydów rozproszonych w Imperium Żydowskim, Rzymskim i ze strony samych Rzymian, cesarzy rzymskich. No i wreszcie znów nawrócenie Nabuchodonozora, który powiedział: jak was ten ogień prześladowań nie spalił, podejdźcie tutaj. I powiedzieli mu, bo był czwarty anioł z nami, który nas osłonił, który sprawił, że ten ogień waszej nienawiści, waszego zła nas nie zabijał. Dusze mamy promienne, nawet swądu niechęci do was nie mamy. Obłąchali ich. No rzeczywiście, kochani. I wtedy znowu Nabuchodonozor ogłasza: prawdziwym Bogiem jest Bóg tych trzech młodzieńców, wyznawcy Boga jako Trójcy Świętej. Bo jak powiedziałem, że każda ta odsłona sięga tego, co ostatecznie się stanie. Że ostatecznie nawet wrogowie powiedzą, a jednak w epoce Ducha Świętego oczywiście, w epoce, w której progu stoimy, że jednak Bóg Jezusa Chrystusa, Trójca Święta, ta świątynia Boga Żywego w nas zatriumfuje i że nawet te ciężkie zewnętrzne warunki nie zabierają człowiekowi komfortu. Człowiek potrafi być szczęśliwy w każdej sytuacji, bo doświadcza, że udziela mu życia Bóg, który zamieszka w nim, Trójca Święta, która w nim zamieszkała. Czyli każda z tych odsłon kończy się epoką Ducha Świętego, nawróceniem Nabuchodonozora. I dopiero w tej epoce chrześcijanie nie będą, wszyscy służący Bogu prawdziwemu, nie zechcą być wielcy przez dzieła zewnętrzne. Wywalimy jeszcze jakąś potężną bazylikę na Watykanie, państwo kościelne stworzenie. Wszystko jest niepotrzebne. Bogu to jest niepotrzebne. To było potrzebne dla ludzkiej chwały. Nam się wydawało, że to jest potrzebne. Jezuitom się wydawało, że to święta lipka jest potrzebna. Organy, tak dalej. A Bogu chodziło o to, żeby mógł jako Trójca Święta zamieszkać w sercu człowieka i innym chłopom pańszczyźnianym niósł lepszy los. Oczywiście, że tutaj jest jeszcze głębsza katecheza. Ten pomnik ze złota to są plany zbawienia świata. Pewien typ proroczy planów zbawienia świata. Takie plany PZPR tworzyło na Kremlu w Polsce bez Boga. Komunizm, szczęście wszystkich, wszystko mamy wspólne. Oczywiście towarzysze mają najwięcej. A jak ktoś do partii wejdzie, to też będzie miał lepiej. W ludzkości, która odrzuca zbawienie w Chrystusie zmartwychwstałym, będą powstawać takie programy szczęścia doczesnego i w ramach komunizmu, i w ramach hitleryzmu, ale one ostatecznie będą przez opatrzność niszczone. Co sobie zapamiętać? Ja myślę, że zapamiętać trzeba koniecznie, że my tworząc jakieś dzieła, chcemy tworzyć dzieła dla innych, żeby się uświęcali, a nie żebym ja się uświęcił. Ja po to przechodzę, żebyście wy uświęcili się. Tak. I to jest właśnie dramat hierarchii, dramat Nabuchodonozorów dla, bo ja już jestem w porządku. Świątynia jerozolimska była w porządku, hierarchia. Przez 2000 lat rządząca Kościołem Chrystusa uważała się za w porządku. A tymczasem w epoce Ducha Świętego na przełomie powie Chrystus zmartwychwstały: Kościół, mój Kościół to jest wielki Babilon. I tego nie wolno mi było powiedzieć, nieostrożnie wygłosiłem, będąc w Szczecinie Apokalipsę i musiałem uciekać, bo hierarchia chciała ze mną rozmawiać. I teraz cokolwiek miałbym napisać, muszę odczekać, żebym nie był pociągnięty do odpowiedzialności. Dzieła Chrystusa są wtedy Boga prawdziwego, są wtedy prawdziwe, jeżeli człowiek zostaje mały, niczym, a Bóg w nim wielki. Wtedy to jest prawdziwy Kościół Chrystusa. Tego sobie i wam, umiłowani słuchacze, tu obecni i gdzieś tam daleko, daleko stąd obecni, czego sobie i wam życzę. Amen. Bądźmy mali, żeby dzieło Jezusa Chrystusa było w nas wielkie. Nie twórzmy dzieł uświęcenia wielkich, żeby od razu było wszystko wielkie dla innych. Najpierw Jezus biedził się z 12, nie śpieszył się, aż dopiero zrozumieli swoją nicość i nędzę piękno Trójcy Świętej obecnie w dniu Pięćdziesiątnicy i wtedy powiedział: no to ruszajcie świat. Ewangelia Łukasza się kończy: poczekajcie jeszcze 40 dni, aż przyodzieje was mocą z wysoka. My też w życiu musimy czekać z naszymi zrywami gorliwości, żeby to nie było już nasze dzieła, ale dzieła Boże w nas. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
jak
było
na początku, teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Rzecz jasna, przeróbcie sobie świetnie tego, co powiedziałem, i to, co mówiliśmy z Daniela, to czytałem z Ewangelii, i przeczytajcie na jutro dalej o Nabuchodonozorze, jego kolejny sen o wielkości. Ta wielkość, ta wielkość.